Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Poznańscy kierowcy nazywają to rondo rondem Stłuczka. Czy faktycznie to najbardziej kolizyjne rondo w Poznaniu? Dzień dobry, nazywam się Adam Michalkiewicz i zapraszam Państwa na program na żywo właśnie z ronda Śródka w Poznaniu. Stoimy na chodniku, obok nas odbywa się normalny, codzienny ruch. Ludzie wracają z pracy do domów, jadą samochodami, jadą autobusami, jadą tramwajami. I czy faktycznie jest tutaj niebezpiecznie? Czy kierowcy mają problem z pokonaniem tego ronda? Jak wyglądają statystyki i czy kierowcy faktycznie, poznaniacy, nazywają to rondo, dobrze nazywają rondem Stłuczka? Zapraszam Państwa na rozmowę z naszymi gośćmi. Jest z nami m.in. młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Panie rzeczniku, patrzymy teraz na to rondo. Samochody przejeżdżają. Czy wszyscy jadą tak, jak powinni?
Na razie tak, bo nie słyszeliśmy tutaj żadnego głośnego zdarzenia charakterystycznego dźwięku dla właśnie Stłuczki, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o te duże poznańskie ronda, to to jest to, na którym odnotowujemy najwięcej tego rodzaju zdarzeń. W tym roku było tutaj 9 wypadków oraz 160 kolizji w porównaniu chociażby tutaj do niedaleko znajdującego się ronda Rataje. Jest to rzeczywiście zdecydowanie więcej.
Słusznie to rondo jest nazywane rondem Stłuczka.
Słusznie. Kierowcy, którzy przejeżdżają to miejsce, a bardziej skrzyżowanie niż rondo, wolałbym, aby używać tego sformułowania, po prostu nie do końca stosują się do tych prostych, normalnych reguł, które obowiązują na każdym skrzyżowaniu. To jest po prostu skrzyżowanie. Wielu kierowców sądzi, że jeżeli jest tutaj można by powiedzieć częściowy, taki niezbyt mocno zaakcentowany ruch okrężny, to znaczy, że obowiązują tutaj inne zasady. No nie, to jest normalne skrzyżowanie. Gdyby usunąć te łuki i wyprostować te fragmenty tego skrzyżowania, to ono jest takie jak wiele innych w Poznaniu.
Otóż my, ile Państwo zanotowaliście tych kolizji i wypadków w tym roku?
Od początku tego roku odnotowaliśmy 160 kolizji, 160 stłuczek oraz 9 wypadków, w których no, ucierpieli czy to pasażerowie, czy też ewentualnie piesi bądź kierowcy.
Zdarzenia, które są zgłaszane Państwa, ale mogą też być takie kolizje, takie stłuczki, których kierowcy nie zgłaszają.
Może tak być, ale 99% tego rodzaju zdarzeń jest nam zgłaszanych i my się nimi zajmujemy.
Średnio wychodzi co drugi dzień stłuczka.
Rzeczywiście, dlatego tak jak powiedziałem, jest to z tych dużych rond, z dużych, przepraszam, skrzyżowań, jedno z takich, które przysparza kierowcom wielu problemów.
Jeśli słuchacze pisali pod zapowiedziami tego programu, że wczoraj była tutaj stłuczka, potwierdza pan? Ma pan takie informacje?
Akurat nie, ale wcale się nie dziwię, gdyby tak było rzeczywiście.
Wczoraj miała tu być stłuczka samochodu z autobusem. Wychodzi statystycznie, że jutro będzie kolejna. Teraz podchodzę do Sebastiana Stefanika ze Stowarzyszenia Poznańskich Kierowców. Z czego pana zdaniem wynika tutaj problem na rondzie Śródka?
Problemy są dwa. Jedno to jest niestety nieuważanie przez kierowców. To, co tutaj powiedział pan Borowiak, to nie jest rondo. To jest zwykłe skrzyżowanie i nie możemy tego porównywać do innych rond w Poznaniu, takich jak rondo Rataje, rondo Obornickie. A drugim problemem jest właśnie to, że te ronda z nazwy są różnie wszędzie oznakowane. Tutaj nie mamy sygnalizatorów przy każdym ze zjazdów i to wprowadza w błąd. Na pewno tyle sytuacji nie ma na rondzie Obornickim, gdzie takie sygnalizatory są. Myślę, że akurat miasto stać na to, żeby te 4 dodatkowe sygnalizatory dobudować.
Pana zdaniem powinny być na środku sygnalizatory, które kierowcy będą informowały, czy mogą jechać, czy nie mogą jechać.
Do momentu przebudowy tego skrzyżowania, a myślę, że ono powinno być przebudowane i to w sposób kompleksowy, bo jest to ważny centrum, ważny punkt komunikacyjny, przesiadkowy. Tutaj mamy 2 ramy komunikacyjne, pierwszą i drugą. Trzeciej nie mamy, więc siłą rzeczy nawet ten ruch, który miałby być na trzeciej ramie, on się tutaj cały kumuluje. Jest to też wyjazd na wschód bardzo ważny. A jeszcze dojdzie nam tutaj niedługo problem taki, że most Chrobrego będzie zamknięty, związany z przebudową. I jeszcze inne relacje nam tutaj dojdą, przede wszystkim w kierunku Podwala z Jana Pawła II.
Pan jest zaskoczony tym, że to jest aż co drugi dzień średnio tutaj stłuczka, bo też zastanawiam się, na ile to jest wina kierowców, a na ile jednak to rondo jest źle zorganizowane, jeśli chodzi o ruch.
Myślę, że można powiedzieć pół na pół, natomiast wiadomo, tak względem prawnym kierowcy muszą stosować się do przepisów. Przepisy są jasne. Ustępujemy tutaj, skręcając w lewo nadjeżdżającym z naprzeciwka, ale to skrzyżowanie powinno być jak najszybciej poprawnie oznakowane, tak żeby nie budziło to żadnych wątpliwości, bo przecież to o to chodzi. A nie jest to niesamowity koszt do udźwignięcia przez miasto.
Jest też z nami Krzysztof Oleniczak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Za chwilę zbierzemy pytania do pana i podejdziemy, ale najpierw przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Poznańskiej Rady Miasta, radny Przemysław Plewiński. Winni kierowcy, czy winni ci, którzy zaprojektowali ten ruch tutaj w taki sposób?
Jesteśmy w momencie, w którym kolejne ronda, skrzyżowania okrężne są przebudowywane. Widzimy, że na rondzie, chociażby rondzie Żegrze, wprowadzono światła te w połowie ronda ograniczające. Przebudowano ronda Rataje, gdzie też wprowadzono te światła pośrodku, których nie było. Rondo Kaponiera kiedyś też nie miało tych świateł, jak i rondo Starołęka. Kolejne ronda przebudowujemy. Rondo Śródka zostało ostatnim, które nie jest przebudowane. Mamy sytuację, w której z jednej strony możemy mieć pretensje pewne dotyczące organizacji ruchu, ale z drugiej strony przepisy są jasne, tak jak powiedział pan ze stowarzyszenia, jak powiedział pan funkcjonariusz. Jasne są przepisy, które nam mówią o tym, w połowie zatrzymujemy się, przepuszczamy tych, którzy mają pierwszeństwo. Rondo, przecież to skrzyżowanie na Śródce jest oznakowane znakami pionowymi, gdzie nawet jest informacja, ustąp, tak? Jest taki rysunek prosty i mam wrażenie, albo niektórzy mieszkańcy, kierowcy próbują jeździć na pamięć, albo niektórzy po prostu nie znają się, nie sprawdzają, nie patrzą na znaki, zapatrzeni są, nie wiem, powiedzmy, w ekrany radioodbiorników w samochodzie, nie wiem, zużycie telefonów i później nie zwracają na to uwagi.
Kierowcy jednak winni.
Na kierowców nałożone są pewne zasady, tak? I tych zasad należy się pilnować. Tych zasad należy przestrzegać. Rondo i tak naprawdę dobra reorganizacja ruchu ma pomagać nam w zapewnieniu bezpieczeństwa. Tutaj tych świateł brakuje, oczywiście, ale możemy mówić też o sytuacji, gdzie czy dziecko za każdym razem musimy trzymać za rękę. Jeżeli jednak mamy sytuację, w której dochodzi aż do tylu wydarzeń drogowych, to widzimy, że pewnie w pewnym zakresie kierowcy są niereformowani i należy im pomóc chociażby światłami.
Panie radny, obróćmy się na chwilę. Te samochody, które w tej chwili jadą ulicą Jana Pawła II od ronda Rataje, w tej chwili mają pierwszeństwo jeszcze, tak? Nie widzimy, jakie tam jest sygnalizacja.
Tak, a tutaj stoją, te, które stoją w rondzie, czekają aż na Jana Pawła, o właśnie się zatrzymały na czerwonym świetle i w tym momencie auta tutaj startują.
Wszystko dobrze.
Wszystko dobrze, jak najbardziej.
Jeśli chodzi, bo to jest jedyne rondo tak naprawdę z tych rond, które tutaj mamy, Starołęka, Rataje, gdzie jest inaczej, gdzie tych świateł nie ma. I czy to, że tych świateł nie ma, to powoduje, że ci kierowcy się trochę gubią, że jedno rondo jest takie, drugie takie?
Mogą się gubić, jak najbardziej. Pytanie jest, jak ta kwestia jest uczona na naukach jazdy. Ja widzę, codziennie jeżdżąc tym rondem do pracy, widzę, że tych elek jeździ całkiem sporo. Pytanie, czy później kierowcy o tym zapominają. Z drugiej strony możemy się też zastanowić, na ile wprowadzenie świateł po środku wpłynie na płynność przejazdu przez rondo.
Za chwilę się zastanowimy. Teraz podchodzę do Beaty Urbańskiej, przedstawicielki Rady Osiedla, byłej kandydatki też na prezydenta Poznania. Pani mieszka tutaj niedaleko.
Tak, ja mieszkam tutaj i to rondo obserwuję od przeszło 20 lat. I oczywiście prawdą jest, że to rondo jest dobrze oznaczone. Są znaki poziome, są znaki pionowe. Jest sporo informacji o tym, jak przejeżdżać przez to rondo, ale mimo wszystko
160 kolizji w tym roku i 9 wypadków.
160 kolizji i to nie są kolizje z tego czy z zeszłego roku. Tak się dzieje przynajmniej od 15 lat. A to wynika też z tego, że to rondo jest małe. Ono już nie jest takie przepustowe, takie jak być powinno. Dzisiaj ten ruch i samochodowy, ale i autobusy, tramwaje, które tędy przyjeżdżają. Tego jest sporo i być może to też wynika z tego, że ten ruch taki na rondzie Śródka jest bardzo duży. My jako Rada Osiedla wielokrotnie już wnioskowaliśmy do prezydenta, czy ja będąc radną miejską składałam poprawki po to, żeby to rondo przebudować, żeby być może zmienić sygnalizację. Taką dyskusję my prowadzimy już od 12 lat. Mieliśmy już plany przebudowy, dostosowania chociażby tego ronda dla osób pieszych, bo tutaj mamy też przejścia podziemne, które są niezwykle niebezpieczne. Natomiast
pieszych za chwilę wrócimy. Skupmy się na razie na kierowcach, na tych, którzy są na ziemi, którzy są w samochodach, którzy są też w tramwajach, w autobusach. Pani zdaniem te sygnalizatory na środku zapewniłyby, że to bezpieczeństwo by się tutaj poprawiło i tych 160 kolizji w tym roku by na przykład już nie było?
Bez wątpienia tak, ale pytanie jest takie, czy my możemy kolejne sygnalizacje tutaj umieszczać. My rozmawialiśmy i prowadziliśmy taką mocną dyskusję wiele lat już temu z ZDM-em i okazuje się, że to rondo jest na tyle małe, że dzisiaj umieszczenie kolejnych sygnalizatorów jest praktycznie niemożliwe, więc w moim przekonaniu wiązałoby się to w ogóle z przebudową całego ronda, a jest to spore wyzwanie, dlatego że za moment będzie tu więcej mieszkańców, bo zabudują się tereny po elektrociepłowni Garbary, zabudują się całe tereny wolne przy ulicach Londa i tych mieszkańców będzie tutaj więcej. Za nami jest stacja benzynowa, a za nią są kolejne działki, które miasto też zbyło w trybie bezprzetargowym. Tu za moment pojawią się kolejne mieszkania, kolejni mieszkańcy, a to oznacza, że kolejne samochody.
Przejeżdża pani przez teren do samochodem, to pani się boi, że ktoś w panią wjedzie, że pani pojedzie prawidłowo, ale być może ktoś inny nie będzie przestrzegał przepisów?
Ja szczególnie jestem tutaj ostrożna, bo zauważam, że najwięcej tych zdarzeń drogowych jest w soboty, w niedzielę, szczególnie wtedy, kiedy były jeszcze galerie w niedzielę czynne. Wtedy szczególnie ostrożnie jeżdżę, bo wiem, że przyjeżdżają tu osoby, które nie jeżdżą tym rondem, które rzadko przyjeżdżają do Poznania. Wtedy trzeba mieć na uwadze to, że nawet jeśli ja mam pierwszeństwo, to w tyle głowy jest kierowca, który ma mniejszą wiedzę, czy nie tak postrzega znaki, jak powinien.
Wróćmy jeszcze do rzecznika Wielkopolskiej Policji Andrzeja Borowiaka. W której części ronda jest najwięcej tych kolizji, tych zdarzeń?
Ponad 30% tych kolizji jest na tej części po stronie zachodniej, a więc na tym lewoskręcie z ulicy Warszawskiej w ulicę Chlonda,
Jana Pawła II
w kierunku ronda Rataje, czyli powiedzmy tutaj w najbliższym sąsiedztwie stacji benzynowej.
Czyli ktoś, kto jedzie od strony Swarzędza i skręca w kierunku ronda Rataje. 30% kolizji właśnie na tym skręcie.
Ci kierowcy najczęściej, którzy uczestniczą w tych zdarzeniach drogowych, po pierwsze nie ustępują pierwszeństwa tym, którzy jadą od strony miasta w stronę ulicy Warszawskiej, oraz bardzo duża część tych zdarzeń drogowych, tych kolizji, wiąże się z najechaniem na tył samochodu, który jedzie przed tymi kierowcami, a więc taka totalna nieuwaga, kierowcy po prostu rozglądają się na boki, nie uważają, że ten kierowca z przodu może się zatrzymać, bo musi ustąpić innym pojazdom pierwszeństwa, no i wtedy dochodzi do takiego klasycznego najechania na tył. Często w takich kolizjach biorą udział więcej niż dwa samochody, tak zwany efekt domina, więc rzeczywiście te dwie przyczyny są najczęściej przez nas notowane.
Są tutaj też tramwaje, są autobusy, obok mamy też dworzec autobusowy, dużo zdarzeń jest z udziałem pojazdów komunikacji publicznej.
Akurat jeżeli chodzi o komunikację publiczną, to zdarzają się takie sytuacje, ale wtedy tylko, kiedy kierowca ewidentnie przejedzie na czerwonym świetle. Tutaj akurat przy komunikacji tej zbiorowej, publicznej, sytuacja jest prosta. Wszystkie światła są zapalone na czerwono, tylko autobusy i tramwaje mają możliwość przejazdu.
Sprawcami tych zdarzeń najczęściej są kierowcy z Poznania, czy jednak przyjezdni, którzy nie znają tego ronda?
Nie mam tutaj takiej szczegółowej analizy, natomiast no też tutaj jak rozmawiałem z policjantami, to mówią funkcjonariusze, że sporo to jest poznaniaków, którzy tutaj często przyjeżdżają, więc też skłaniam się ku takiej tezie, że ci kierowcy po prostu jeżdżą na pamięć, nie rozglądają się, nie są dość uważni na to, co się dzieje przed nimi.
Przechodzimy teraz do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Krzysztofa Olejniczaka. Słyszał pan o problemie 160 kolizji w tym roku. Co państwo robicie jako też zarządca drogi, zrobiliście w ostatnich latach, żeby tutaj było po prostu bezpiecznie?
Przede wszystkim, szanowni państwo, skupiamy się na przebudowie infrastruktury. Faktem jest, że to tutaj przedmówcy moi powiedzieli, że tych zdarzeń drogowych jest tutaj dosyć sporo. Głównie są to kolizje, co jest warto, jakby informacją raczej pozytywną. Gdyby to było więcej wypadków z udziałem ofiar czy z udziałem osób, ludzi, to byłaby zdecydowanie gorsza informacja. Na to wszystko nakładają się różne czynniki. To miejsce jest bardzo szczególne i charakterystyczne. Tutaj padły te wszystkie informacje. Bardzo duże natężenie ruchu. Jest to narożnik drugiej i pierwszej ramy miasta Poznania, bardzo duże potoki pojazdów dojeżdżających ze Swarzędza, komunikacja publiczna i duży ruch pieszych. To wszystko rzeczy się na siebie nakładają i faktem jest, że ta infrastruktura związana z brakiem sygnalizacji zjazdowych, i to też jest prawdą, że jest to ostatnie skrzyżowanie tego typu w Poznaniu bez tych sygnalizatorów, na pewno nie pomaga. Także w tej chwili przygotowujemy i będziemy chcieli oczywiście to skrzyżowanie przebudować, bo podkreślam, że wprowadzenie sygnalizatorów wewnątrz ronda no będzie wymagało przede wszystkim przebudowy tego skrzyżowania i to jest w tej chwili naszą troską.
To rondo jest zbyt małe, żeby te sygnalizatory tak po prostu zamontować tutaj i włączyć światła, sygnalizację świetlną?
To jest teraz, przede wszystkim jest za mało tak zwane odcinki akumulacji, czyli te miejsca, w których pojazdy mogą się schować, mogą przeczekać na zmianę świateł, i to jest pierwsza rzecz. To wpływa na przepustowość, czyli z kolei wydłużenie, bardzo duże wydłużenie kolejek na dojazdach do skrzyżowania. Moglibyśmy mieć sytuację taką jak w dosyć małym rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego, gdzie te sygnalizatory są umieszczone zjazdowe również, i tam też widać, jak bardzo mało pojazdów się mieści na tarczy skrzyżowania. Są to najczęściej 2, 3, 4 pojazdy, więc przede wszystkim musielibyśmy zwiększyć ilość pasów na samej obwiedni ronda. I to jest podstawowy problem, który musimy uwzględnić. No i oczywiście musimy brać pod uwagę ruch pieszy, który tutaj bardzo znaczący i też wpływający na przepustowość tego skrzyżowania.
Sygnalizatorów tych zjazdowych na razie nie ma, do tego jeszcze wrócimy, ale czy można zrobić coś jeszcze, żeby tutaj po prostu było bezpiecznie? Jakieś dodatkowe oznakowania, dodatkowe inne informacje dla kierowców, żeby tych zdarzeń po prostu było mniej?
My te oznakowania informacyjne, czyli wynikające z samych przekazania pewnych informacji, one są już zamieszczone. Ja też się tutaj poniekąd zgadzam z tym, że wielu kierowców bierze jednak pod uwagę, nie bierze pod uwagę tego całego oznakowania, i mimo tego, że to oznakowanie jest czytelne i klarowne, nie bierze tego pod uwagę podczas poruszania się po rondzie. To też wynika troszeczkę z natężenia ruchu, pewnego rodzaju zniecierpliwienia i natężenia, czyli tych relacji, które faktycznie są kluczowe, czyli wjazd ze Swarzędza ulicą Warszawską i kierowanie się na wprost. To jest akurat mniej kłopotliwe, bo ta relacja jest objęta zielonym światłem, ale przede wszystkim skrętów w lewo w kierunku do ronda Rataje, gdzie ten udział tych pojazdów jest bardzo duży, bo te potoki pojazdów się przede wszystkim tam kierują.
Słyszeliśmy, że rzecznik wielkopolskiej policji mówił, że to nie jest rondo, to jest skrzyżowanie. Może tutaj trzeba takie tablice zamontować dla kierowców wprost z napisem: kierowco, to nie jest rondo, to zwykłe skrzyżowanie i pamiętaj o tym.
Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Myślę, że kierowcy wiedzą, co należy robić na tego typu skrzyżowaniach, tym bardziej, że to nie jest żadna nowość. Tak? To
myślę, 160 zdarzeń. Słyszymy, że przez to, że nie ma świateł zjazdowych i kierowcy nie wiedzą, jak to się jeździ.
Myślę, że to bardziej wynika z natężenia ruchu i faktycznie ja myślę, że to wprowadzenie dodatkowych informacji tylko by zamieszało i jeszcze spowodowało jeszcze większe problemy, bo nie bardzo wiem, jakby kierowcy mogli na takie coś zareagować.
Panie dyrektorze, pytanie teraz o te światła sygnalizacji. Kiedy przebudowa? Bo o tym, że tam przebudowa ma być, słyszymy już od lat. Co roku pojawiają się obietnice, a kiedy konkrety?
Znaczy, na pewno przebudowa nie ruszy wcześniej, dopóki nie będziemy bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o przebudowę mostu Chrobrego. To jest na pewno bardzo istotny element. Zwracam uwagę, że przebudowa tego skrzyżowania wiązałoby się z wycięciem ruchu tramwajowego, a już same utrudnienia związane z ruchem tramwajowym na moście Chrobrego będą wystarczającym obciążeniem dla linii tramwajowych w tej części Poznania. Więc na pewno nie wcześniej, jak będzie się kończyć inwestycja związana z budową mostu Chrobrego, do tego czasu będziemy mieli pewną dokumentację i będziemy szukali finansowania, czyli jakby występowali na podstawie kosztorysów inwestorskich do Rady Miasta o to, żeby zabezpieczyć finansowanie na przebudowę tego skrzyżowania.
Most Chrobrego, budowa, rozbiórka rozpocznie się w przyszłym roku, potrwa nawet 3 lata, mogą potrwać te prace, czyli szybko liczę, to już mamy 2027 rok, czyli do 2027 roku tutaj się nic na Śródce nie zmieni.
Znaczy inwestycyjnie nie. No, myślę, że 27 jest bliżej tej faktycznej daty. My byśmy w przyszłym roku przygotowali dokumentację projektową i skosztorysowali to tak, żeby mieć mniej więcej horyzont finansowy. I myślę, że pod koniec realizacji mostu Chrobrego moglibyśmy wchodzić na przebudowę tego skrzyżowania.
Czyli 2027.
Proszę mnie nie łapać za słowa, bo może się okazać, że będzie szybciej, a może się okazać, że będzie troszeczkę później. Ale zakładam, że 2027-2028 jest jak najbardziej realny.
Przebudowa ronda Śródka łącznie z budową tych sygnalizatorów na środku zjazdowych.
Tak, oczywiście, że tak. I z innymi rzeczami i też postulatami Rad Osiedla czy społeczności lokalnej, które tutaj są postulowane. No, zwracam uwagę, że przede wszystkim i podstawową bolączką tego miejsca, oprócz rzeczywiście słynnych ronda Stłuczki, jest ruch pieszy. I to jest tu bardzo kluczowe.
Do ruchu pieszego za chwilę wrócimy, bo pani radna Beata Urbańska o ten postulat już od lat podnosi. Teraz pan radny Przemysław Plewiński. Pytanie o ten 2027-2028 rok. Jest pan zadowolony z tej deklaracji?
Jako osoba, która ma biuro przy rondzie Śródka, jestem już przerażony, bo najpierw będziemy mieli tutaj przebudowę mostu, później przebudowę ronda, czyli do 2030 kaplica. Jasnym jest, że musimy to zrobić kompleksowo, musimy to zrobić dobrze. Ruch tramwajowy mamy tutaj skierowany w czterech kierunkach. Mamy pętlę na Zawadach, mamy pętlę na Miłostowie. nie wyobrażam sobie faktycznie zamknięcia ronda Śródka w momencie, w którym będzie zamknięty most Chrobrego. To jest jedyne rozsądne rozwiązanie w tym momencie. Ja tutaj nie winiłbym tak bardzo ZDM-u. Wiem, że wszyscy lubią w ZDM uderzać, ale zauważmy, że po kolei te kolejne ronda w Poznaniu są przebudowywane i jednak popychamy się do przodu z tym bezpieczeństwem w tym zakresie. Rondo Śródka jest problematyczne, jednak jasnym jest dla mnie, że priorytetem jest teraz przebudowa mostu.
Panie radny, ale to oznacza, że do przebudowy ronda tutaj będzie jeszcze ponad 500 kolizji tak statystycznie. Jeśli rocznie mamy pewnie około 180 wyjdzie, no bo pewnie jeszcze w tym roku z 20 tutaj będziemy mieli stłuczek.
Zakładamy, że ruch w kierunku centrum będzie mniejszy, tak? W tym momencie, jak będzie most zamknięty. Zobaczymy, jak ten ruch się w tym zakresie rozłoży, jak nie będzie tych aut do kolizji, bo będziemy mówić o skręcie w lewo. Gdy nie będzie aut, albo będą mocno ograniczone auta jadące prosto od strony katedry, chociażby już to może spowodować, że wśród mieszkańców, którzy zobaczą informację o migających żółtymi światłami, że jest przebudowa i tak dalej, chociażby to spowoduje, że ta ich ostrożność będzie wzmocniona.
Sebastian Stefanik, Organizacja Poznańskich Kierowców. Mamy już te światła, załóżmy, że one są już zamontowane na lewoskręcie. I czy przez Śródkę będzie wtedy łatwiej przejechać? Pana zdaniem, czy korki będą większe? Jak ta przepustowość będzie tutaj dla samochodów wyglądała?
Proszę Państwa, przede wszystkim musimy uwzględnić to, że tutaj relacje skrętne są bardzo obciążone. Warszawska, właśnie w Jana Pawła II. Nie widzę tutaj problemu, żeby zrobić akurat ten przejazd bezkolizyjnym, czyli z sygnalizatorem bezkolizyjnym skrętu w lewo. Możemy ustawić tak światła, aby te główne potoki ruchu względem badań przeprowadzonych teraz, bo teraz trzeba to zrobić zanim most Chrobrego będzie zamknięty, zbadać, które skręty są najbardziej obciążone i te skręty ubezkolizyjnić. Oczywiście najlepiej byłoby, aby przebudowa nie dotyczyła takiej kosmetyki jak na rondzie Rataje, bo przypomnijmy, że ronda Rataje przebudowano w taki sposób, jaki nie chcieli tego mieszkańcy, bo była ankieta, byłyby konsultacje społeczne, to miało być rondo dwupoziomowe, znaczy skrzyżowanie dwupoziomowe, gdzie część ruchu po prostu przechodziłaby bezkolizyjnie. To już odciąża jakby główną płytę skrzyżowania. Tutaj mówimy o takim pudrowaniu, no może dorobimy pas, może dodamy tutaj sygnalizator.
Przepraszam, że dopytam. Pana zdaniem ten lewoskręt bezkolizyjny można zrobić już teraz, a nie czekać dopiero na przebudowę mostu Chrobrego i dopiero później z tym wszystkim zaczynać?
Oczywiście, że tak. To jest tylko zmiana sygnalizatorów.
Podejdziemy od razu do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Czy to tak prosto można zrobić bezkolizyjny lewoskręt, panie dyrektorze, na ten najbardziej kolizyjny lewoskręt?
Zwracam uwagę, że najbardziej obciążona relacja samochodowa jest w kolizji z najbardziej obciążoną relacją tramwajową. W tej chwili najbardziej obciążoną relacją jest Jana Pawła tramwajowo. Jana Pawła Most Chrobrego właśnie. W związku z tym w przypadku przebudowy Mostu Chrobrego i kiedy ta przebudowa Mostu Chrobrego będzie powodowała, że to ograniczenie czy wręcz zamknięcie ruchu tramwajowego, wtedy ta zmiana organizacji ruchu i sygnalizacji świetnej pewnie tutaj nastąpi i to może zmienić. Ale ja przy tym układzie wlotów nie jest to możliwe, bo musielibyśmy w tym momencie w kolizyjnym układzie być w stosunku do tramwajów, które są dla nas priorytetem, bo ten ruch publiczny, transport publiczny jest przede wszystkim to, na co zwracamy w mieście uwagę i to, co chcemy promować.
Dyrektor ZDM-u mówi, że się nie da, a pan mówi, że się jednak da?
Powiedziałbym tak, kwitując tą wypowiedź, że może i będzie 1500 stłuczek, ale ZDM jest na to przygotowany, bo priorytety mają tramwaje, jeśli chodzi o przejazd. Proszę państwa, że tramwaj dostanie od razu priorytet, nie wpłynie na to, że albo korki się zredukują, albo będzie mniej stłuczek. Mamy bardzo poważnie obciążone skrzyżowanie. To liczba pojazdów generuje korki i stłuczki, a nie to, kto jest wpuszczany pierwszy. Więc jeśli wyeliminujemy to nastawienie, że musi tramwaj, jak tylko podjedzie, musi zapalić światło i wszyscy potem nagle stają, przyjadą 2-3 auta, no to i to jest jakieś kuriozum. No, jest to jedno z najważniejszych skrzyżowań. Mówiliśmy, pierwsza, druga rama, trzeciej nie mamy. Ten ruch musi się dokumować. To trzeba rozładować, a nie doprowadzać do tego, że po przyjechaniu tramwaju pod światła, a są tutaj co chwilę tramwaje. Nagle zaświeca się wszystkim czerwony, jedzie tramwaj.
Podejdźmy teraz do radnej Beaty Urbańskiej, mieszkanki, która też pewnie z tramwajów korzysta. Jak pani na to patrzy? Tramwaje czy samochody pierwszeństwo powinny mieć?
Na pewno komunikacja miejska powinna mieć, czyli tramwaje powinny mieć pierwszeństwo i tutaj tak to wygląda. To, na co my jako Rada też zwracaliśmy uwagę, to tramwaj, który zatrzymuje się na rondzie, to rondo jest na tyle mało, że on zawsze zatrzymuje się też na jednym pasie ruchu. I kiedy my szukaliśmy rozwiązań, to też mówiliśmy o tym, żeby to rondo tak przebudować, żeby ten tramwaj przejeżdżał na jednym świetle, bo dopiero to powoduje tą możliwość takiego przejazdu bezkolizyjnego.
W tej chwili to nie jest tak, że te tramwaje bezkolizyjnie przejeżdżają, pokonują całe rondo.
Tramwaj nie ma możliwości przejechania, jeżeli on się zatrzymuje, to proszę zwrócić uwagę, on zatrzymuje się na jednym pasie ruchu drogowego i on się właśnie zatrzymuje na tym lewoskręcie. Jeżeli chcemy skręcić w lewo z ulicy Warszawskiej w stronę Rataj, to zawsze mamy taki problem, bo stoi tam tramwaj.
Obserwuję cały czas to rondo. Przyznam, że samochodów nauki jazdy na rondzie jest naprawdę dużo. Może jednak instruktorzy specjalnie tutaj sprowadzają swoich uczniów, żeby się nauczyli jeździć przez to rondo. Panie dyrektorze, pytanie jeszcze o te tramwaje. Naprawdę się nie da jakoś tak zrobić, żeby jakieś rezerwy tutaj znaleźć i ten płynny lewoskręt dla samochodów bezkolizyjny zrobić?
Wszystkie rezerwy, jakie były możliwe do wykorzystania, żeśmy to wykorzystali i też między innymi postulat, żeby tramwaj przejeżdżał na raz w miarę możliwości, bo mamy tego świadomość, że on poprzez rozmiary tego ronda, tej wyspy centralnej, powoduje, że faktycznie zostaje na pasie ruchu, co powoduje, generuje kolejne korki, więc dążymy do tego, żeby właśnie przejeżdżał tramwaj przede wszystkim. W tej relacji prawo-lewo skrętnie przejeżdżał na raz. I na tyle, na ile jest to możliwe. Być może są incydentalne przykłady, ale myślę, że tak jakbyśmy spojrzeli, to zazwyczaj tramwaje przejeżdżają cały czas.
Jak pan się teraz obróci, to pan zobaczy, że tramwaj stoi w tej chwili na środku ronda.
Ale jak pan spojrzy, to nikomu nie przeszkadza. Najbardziej.
Chociaż pasażerom pewnie przeszkadza w środku, że stoją.
Okej, okay, ale rozmawiamy na temat zatarasowania pasa ruchu. Mówię w tej chwili o relacji z mostu Bolesława Chrobrego w kierunku na Jana Pawła II, bo tam ten problem występuje. Tutaj tego kłopotu nie ma. Nawet jeżeli się on zatrzyma, tak, to nie tarasuje ruchu. Mówimy o tej relacji, bo tam faktycznie dążymy do tego, żeby, i o tym mówię, relacja lewoskrętna z Warszawskiej, z ulicy Warszawskiej w Jana Pawła II jest w kolizji z relacją skrętną z Jana Pawła II w kierunku mostu Chrobrego do katedry. I to są te, które się przecinają i faktycznie są kolizyjne.
Ile samochodów dziennie pokonuje rondo środka? Na ile ono jest przygotowane? To jest tak, że to już jest norma wyczerpana i to wszystko jest ponad ten limit?
Znaczy, nie jestem panu w tej chwili w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ile faktycznie, jakie są poziomy natężenia ruchu. Na pewno jest tak, że przepustowość tego skrzyżowania została wyczerpana. I to widać po prostu, że ona jest wyczerpana. I tutaj, mówiąc brutalnie, więcej wycisnąć się, tak kolokwialnie mówiąc, się nie da. Tak? Przez zmianę samej organizacji ruchu. To bez przebudowy tego skrzyżowania po prostu się nic więcej nie da zrobić. Ja też zwracam uwagę na to, że przepustowość spada wraz z wprowadzeniem przejść dla pieszych dodatkowych. To nie jest w kwestii tego, żeby tego nie robić, tylko żeby mieć świadomość. Dodatkowe przejścia dla pieszych generują właśnie straty czasów na sygnalizację świetlną.
Mamy tutaj dwie jezdnie, gdzie są przejścia naziemne, dwie jezdnie, gdzie są przejścia podziemne. Czy to problem, że tych przejść naziemnych wszędzie nie ma radna Beata Urbańska, radna osiedlowa?
To jest rzeczywiście bardzo duży problem. Na to zwracają uwagę przede wszystkim mieszkańcy nasi, ale też mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, bo mamy tutaj Dom Pomocy Społecznej i tam pensjonariusze, oni po prostu nie mogą się poruszać po tym terenie, bo to przejście jest niedostosowane dla mamy z dzieckiem, która ma mały wózek, czy dla osób niepełnosprawnych, czy też osób starszych.
Jeśli ktoś chciałby się dostać od strony Śródki w kierunku Komandorii, Zawad, to
jeśli
tam...
Jeśli chociażby się chciał dostać, to musi się cofnąć na ulicę Michała i przejść tam przez przejście. My o to już wiele lat zabiegamy. Pomysłów było kilka, od takich, że wprowadzamy windy, czy takie dostosowujemy schody, po takie, kiedy mamy przejścia naziemne, a jednocześnie zostawiamy te przejście podziemne. I oczywiście to jest możliwe, to jest do wykonania. Na to były też już swego czasu pieniądze przeznaczone, była zrobiona koncepcja zarządu dróg miejskich, były zrobione konsultacje. Mam taki dokument, z którego wynika, że te konsultacje i ta koncepcja była zrobiona w roku 2016.
Koncepcja dostosowania przejścia podziemnego Śródka do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowych. Z którego to roku?
Z 2016, będąc jeszcze radną, jakby wnioskowałam i były zagwarantowane środki w budżecie na to, ale niestety miasto później odstąpiło od tego pomysłu, więc to jest to, co leży na stole, to, co powinno być zrealizowane, bo to jest wstyd, że dzisiaj nie dosyć, że to rondo jest nieprzyjazne, jest tu pełno stłuczek, to jeszcze mieszkańcy są tak naprawdę, nie mają możliwości przejścia przez to rondo.
To jest koncepcja wykonana przez Zarząd Dróg Miejskich, tak, na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.
Koncepcja wykonana na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, to jest koncepcja konsultowana z mieszkańcami, konsultowana z ówczesnym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Na tę koncepcję były zagwarantowane również środki w wieloletniej prognozie finansowej. Później ten pomysł został wyrzucony do kosza.
Panie dyrektorze, słyszał pan 2016 rok, 8 lat temu koncepcja. I co? Dlaczego nie ma tych przejść naziemnych?
Wracamy do przebudowy ronda. Tak? To znaczy...
Pieniądze już były, słyszał pan w budżecie.
Tak, na likwidację przejść, ale nie na przebudowę ronda. To jest to, co powiedziałem przed chwileczką, tak? Czyli zmiana i wprowadzenie ruchu naziemnego zgeneruje dodatkowe problemy związane z przepustowością, czyli krótko mówiąc większe korki. Więc bez kompleksowej zmiany przebudowy całej tarczy ronda, bez przebudowy całego skrzyżowania, niestety tego wdrożyć by się nie dało. To znaczy, gdybyśmy to wdrożyli wtedy, w tym zakresie, które zostało to opracowane, to opracowanie nie traci na swojej wartości. Wiadomo jest, że to przebudowa musi uwzględniać przejścia dla pieszych na pełnej tarczy ronda, ale geometria musi być dostosowana w taki sposób, żeby oprócz bezpieczeństwa i dostępu dla pieszych w miarę możliwości nie stracić na przepustowości. Na pewno nie zyskamy tej przepustowości. No my walczymy raczej o to, żeby ta strata była jak najmniejsza.
Jeśli wtedy te przejścia naziemne by były, to po prostu byłby tu jeden wielki korek?
Tak. Byłby.
Może stłuczek by nie było dzięki temu?
Tak, pewnie jest to pewnego rodzaju teoria, można stosować ją, jak samochody stoją w korku, to przynajmniej nie dochodzi do stłuczek.
Polityka miasta, nie teoria. To akurat polityka miasta, nie teoria, żeby zakorkować miasto. Przynajmniej nie będzie stłuczek.
To Sebastian Stefanik z Organizacji Poznańskich Kierowców, tak, pani radna?
To będziemy mieli podobną sytuację na moście Chrobrego, bo tam po przebudowie mostu Chrobrego, proszę mnie poprawić, jeżeli mówię inaczej, będą też tylko przejścia naziemne. Tam jest taka propozycja, żeby to przejście, które jest podziemne przed mostem Chrobrego, zostało zlikwidowane.
Przy katedrze, tak?
To przy katedrze i będą lewoskręt z Wieżowej w stronę Wyszyńskiego i z Panny Marii będzie w stronę Śródka. Taka przynajmniej, takie dokumenty my jako Rada Osiedla mamy i to jest konsultowane.
Podejdźmy od razu do dyrektora zarządu. Pan Przemysław Plemiński się zgłasza, ale może najpierw pan dyrektor, wyjaśnimy też ten most Chrobrego.
Przejścia naziemne będą i mają być i przejście podziemne również będzie utrzymane. Tak, no, nie będzie z tego, co pamiętam w tej chwili dokumentację techniczną. Nie chcę w tej chwili jakby przesądzać, bo nie...
Mówi pan teraz o moście Chrobrego, w sąsiednim miejscu.
Tak, mówimy o moście Chrobrego, mówimy dokładnie o skrzyżowaniu na Ostrowie Tumskim, wjazd do katedry. Dokładnie tak. I tam faktycznie, tylko nie jestem w tej chwili co do tego pewien, przejście podziemne zostaje utrzymane. Może być tego typu sytuacja, że będą zlikwidowane wyjścia na przystanki, ale one będą dostępne przez sygnalizację świetlną w tym momencie.
Naziemne, tak? Będą przejścia na przystanki. A czy tutaj, jeśli państwo już przebudujecie te ronda, mamy ten 2028 rok, to te przejścia podziemne zostaną?
Przejścia podziemne z tego... Tak, na Śródce. Mówimy na Śródce i to zresztą w tej opracowaniu, w tej dokumentacji, którą pani radna tutaj przedstawia, to faktycznie tak jest. I w tym opracowaniu również wyjścia na przystanki, zwłaszcza w kierunku Zawad, były zlikwidowane.
Będą i przejścia podziemne, te dwa, które są, z dwóch stron przez dwie jezdnie, i przejścia naziemne z każdej strony wtedy miałyby być.
Tak jest, tak jest.
To rondo, bo pan mówi, że trzeba je przebudować, ono jest za małe, to ono będzie przesunięte w jakąś inną stronę?
No to musi być elementem właśnie analizy projektantów, żebyśmy mogli to dokładnie ocenić, żebyśmy mogli przeprowadzić analizy ruchu i zweryfikować właśnie to, o czym mówiłem, żeby nie stracić, albo jak najmniej stracić na przepustowości tego układu drogowego, zyskując przejścia dla pieszych i zyskując bezpieczeństwo.
Przemysław Plewiński się zgłaszał już od dłuższego czasu.
Tak, ja chciałem tylko wspomnieć o tym, że jestem totalnym przeciwnikiem zasypywania, zakopywania jakichkolwiek przejść podziemnych. Zgadzam się z tym, że potrzebne są naziemne, ale pamiętajmy, że przejścia podziemne są chociażby dobrym elementem zapewniającym bezpieczeństwo w momencie, kiedy w mieście jest brak jakichkolwiek schronów, tak? I chociażby jako przeciwlotnicze schronienie, te przejścia podziemne są planowane, dlatego nie powinniśmy ich zasypywać. Dawać tutaj możliwość przejścia przejściem naziemnym, jak mówimy tutaj przy moście Chrobrego. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz na rondzie Śródka, bo to nam umknęło, tutaj zaraz pewnie pan się obruszy, ale rowerzyści. Kwestia rowerzystów w momencie, kiedy przebudowaliśmy już cały ciąg przez w stronę od Chrobrego, w stronę Garbar, nową ścieżkę rowerową. Oczywiście ona jest połączona z Wartostradą, jednakże tą stroną od osiedla warszawskiego wzdłuż Malty jest również duży ruch rowerowy. W tym momencie mamy przejazd rowerowy zrobiony tutaj na ulicy Jana Pawła II. I zauważmy, jak gdy jest ciepło, jaki jest korek rowerowy na samym skręcie w prawo w stronę Śródki. Wielki potok pieszych, wielki potok rowerów, miejsca nie ma. Dlatego tak naprawdę to musimy dojść jak najszybciej do tej przebudowy ronda.
Pana ten 2028 rok, rozumiem, nie satysfakcjonuje. Chciałby pan to zacząć wcześniej?
Chciałbym szybciej, ale wiem, że priorytetem jest most Chrobrego.
Są w ogóle pieniądze w budżecie. Budżet za chwilę będzie przedstawiany, 15 listopada. Prezydent przedstawić projekt. Czy radni znajdą w ogóle pieniądze na Rondo Śródka, bo to też, panie dyrektorze, ile? 100 milionów, 200?
No nie zakładamy, że to będą takie duże środki. Ja tylko powiem tyle, że myśmy zabezpieczali, znaczy wnioskowaliśmy i prosiliśmy o to i zakładam, że tak będzie. W budżecie jest to przewidziane. Środki na dokumentację techniczną na Rondo Śródka. Także to absolutnie tak. Jeżeli chodzi...
W przyszłorocznym budżecie środki na dokumentację mają być.
Tak jest, tak jest. I tu też...
Ta dokumentacja jest z 2016 roku.
Ta dokumentacja z 2016, oczywiście całym szacunkiem, jeżeli chodzi o kwestie konsultacji, ale od 2016 zmieniło się bardzo wiele rzeczy, a poza tym ta dokumentacja, jak zwracałem uwagę, ona dotyczyła fragmentu tego problemu, a właśnie rozwiązanie kompleksowe całego skrzyżowania może poprawić sytuację. My wnioskujemy w tej chwili o dokumentację, środki na dokumentację, nie wnioskujemy o środki na realizację ze względu na to, żeby dopiero w momencie, kiedy ta dokumentacja się pojawi, będziemy mieli kosztorysy, o czym zresztą wspomniałem, wtedy będziemy mogli wnioskować do Rady Miasta i szukać pieniędzy na przebudowę tego skrzyżowania. Jestem pewien, że się znajdą na to środki, tym bardziej, że napór społeczny jest bardzo duży, jeżeli chodzi o skrzyżowanie.
Wie pan, że 100-200 milionów na pewno mniej, a może pan tylko przypomnieć, ile Rondo Rataje kosztowało?
Nie mogę panu przypomnieć, bo nie pamiętam w tej chwili, ale to po pierwsze jest zdecydowanie mniejsze skrzyżowanie, a po drugie wcale nie oznacza to, że musi dokładnie tyle samo kosztować.
Wracamy do pana radnego Plewińskiego i za chwilę pan... Jak pan mówi o tych rowerzystach, to jak pan sobie to wyobraża, że co tutaj można zrobić, jak pogodzić rowerzystów, pieszych, pasażerów, kierowców?
Mamy sytuację z pociągnięciem ścieżki rowerowej na wprost. Od strony Malty w stronę katedry. Tutaj mamy ten teren stacji benzynowej i zakładam, że pewnie musielibyśmy gdzieś zaingerować w tym kierunku. Tak jak wspominała pani radna urbańska, zaraz będą budować się nowe osiedla po tej stronie i myślę, że w momencie planowania chociażby ciągów komunikacyjnych i pieszych i rowerowych związanych z tymi osiedlami będzie trzeba tego tematu jak najbardziej przypilnować, żeby chociażby uruchomić prostą drogę w tę stronę. Z drugiej, jednocześnie mówimy dzisiaj na Rondzie Śródka o przepustowości. To jest taka fajna strona internetowa, święta przepustowość, tak? Gdzie wielokrotnie mówimy o tym, że najważniejsza jest przepustowość. Widzimy, do czego prowadzenie i pilnowanie tej przepustowości doprowadziło w Stanach Zjednoczonych, tak? Gdzie mamy przesunięte priorytety. Ja bym chciał, żebyśmy jednak w Poznaniu myśleli w sposób zrównoważony. Dla mnie priorytetem zdecydowanie są tramwaje i autobusy, i komunikacja publiczna. Jeżeli nie jesteśmy w stanie poprawić przepustowości i zabezpieczyć tej przepustowości wobec utrzymania takiego komfortu komunikacji publicznej, to nie możemy go pogorszyć, ewentualnie powodować, tak jak wspominał pan dyrektor, żeby to zmniejszyć, żeby było to jak najmniejsze.
Sebastian Stefanik, organizacja poznańskich kierowców. Pan o tych rowerzystach tak zareagował dosyć.
Tak. Nie wiem, czemu miałbym się obruszyć. Ja uważam, że powinniśmy separować uczestników ruchu drogowego, bo to zapewnia bezpieczeństwo. Czyli jeśli rowerzyści mają dla siebie drogę dla rowerów, jest to z korzyścią dla kierowców. Dlaczego? Ponieważ oni wtedy nie jeżdżą po jezdni. Rowerzysta na jezdni osiąga dużo mniejszą prędkość, tamując wtedy ruch, więc nie rozumiem, czemu akurat taki przytyk. Uważam, że te drogi rowerowe powinny powstać. Mało tego, one powinny jak najbardziej właśnie też być ubezkolizyjnione. Proszę państwa, jak będziemy dokładać tutaj kolejne przejścia dla pieszych, to zaraz będziemy mieć tutaj korek i od, już powiedzmy, Solnej i od Ronda Rataje, bo to do tego wszystko niestety zmierza.
Pana zdaniem piesi pod ziemią powinni być tutaj?
Piesi powinni mieć wygodne i bezpieczne przejścia podziemne z windami i z ruchomymi schodami. Jest to na tyle ważny punkt komunikacyjny miasta, że miasto powinno o to zadbać. Mało tego, powinniśmy dobudować te dwie brakujące relacje dla pieszych i rowerzystów. Właśnie, mogą być to rampy. Jeśli ściągniemy przynajmniej tych dwóch uczestników ruchu, czyli i pieszych, i rowerzystów tutaj właśnie z samej płyty ronda, możemy lepiej regulować ruch tramwajowy i samochodowy.
Sebastian Stefanik, organizacja poznańskich kierowców. Musimy powoli kończyć, jedno zdanie.
Ja tylko chciałem dodać, że widzimy, jak wprowadzenie przejść naziemnych świetnie się spisało na ulicy Żegrze. Tam mieszkańcy sobie bardzo chwalą to, że nie muszą już iść do tych wielkich ramp do grunt, tylko mogą sobie spokojnie przejść między przystankami.
Choć korki na rondzie Żegrze są większe, a przed remontem tych korków tak naprawdę na rondzie nie było.
Ale pytanie, co jest dla nas priorytetem? Czy komfort mieszkańców, czy kierowców?
A czy komfort mieszkańców są korki pod ich domami? Gdzie samochody stoją i kopcą?
To pytanie Sebastiana Stefanika. Podsumowując, drodzy państwo, panie dyrektorze, 2028 rok, wcześniej raczej nie ma szans, bo Most Chrobrego w tej chwili jest dla państwa priorytetem. Rondo Śródka 2028 rok, przebudowa.
Tak jest.
trąbienie, ale na szczęście nie ma kolizji 161.
Tak, też bardzo się cieszę z tego powodu.
Statystycznie jutro wychodzi, że będzie.
Mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że nie będzie to nikt z nas. Bo też jestem uczestnikiem ruchu tego skrzyżowania. Tak, zakładamy, że po przebudowie lub pod koniec przebudowy mostu Chrobrego będziemy wchodzili na rondo Śródka i to jest 2027-2028.
I wtedy zostaną tutaj zamontowane te sygnalizatory środkowe, które usprawnią pewnie, jeśli chodzi o, zmniejszą liczbę kolizji, ale nie usprawnią ruchu, bo korki wtedy będą większe. Tak wszystko wskazuje.
To pana teza, ja wcale tak nie powiedziałem, ale tak, po pierwsze, zmiana sygnalizacji świetlnej, faktycznie dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów i wprowadzenie tej sygnalizacji śródrondowej jak najbardziej. Do tego oczywiście przejścia dla pieszych w pełnej relacji i rozbudowa na tyle, żeby w miarę utrzymać przepustowość i zapewnić pełen w miarę możliwości komfort dla uczestników transportu publicznego, czyli przepustowość tramwajów i autobusów w tej relacji, oczywiście również do dworca autobusowego, który tutaj jest.
Jeszcze pytanie do rzecznika Wielkopolskiej Policji. Powiedzmy teraz jeszcze, w którym miejscu najwięcej kolizji, gdzie najbardziej uważać?
Kiedy jedziemy od strony Stworzędza i skręcamy w lewo w kierunku Ronda Rataje.
30% aż mamy kolizji zdarzeń.
Ponad 30% zdarzeń tych kolizji dzieje się właśnie w tej relacji, w tym dokładnie przebiegu przejazdu na tym skrzyżowaniu.
Pani radna Beata Urbańska, jest pani zadowolona z tej daty, którą tutaj dzisiaj usłyszeliśmy, 2028 rok? Jest pani tutaj mieszkanką okolic?
To już jest kolejna data. Dla mnie najgorsza decyzja to jest brak decyzji. Ja mam nadzieję, że wreszcie ta decyzja dotycząca...
Jest decyzja, że będzie po moście Chrobrego.
No to o tym już wiemy od iluś lat, więc mam nadzieję, że wreszcie to zostanie zrealizowane. My na pewno jako Rada Osiedla i tu mieszkańcy będziemy tego pilnowali, bo jest to dla nas priorytet.
Bardzo państwu dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Sebastian Stefanik, Organizacja Poznańskich Kierowców, Przemysław Plewiński, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Poznańskiej Rady Miasta, Krzysztof Olejniczak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Andrzej Borowiak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Beata Urbańska, Rada Osiedla Śródka, Komandoria Ostrów Tumski, w przeszłości Radna Miejska i też kandydatka na prezydenta Poznania. Drodzy państwo, bardzo dziękujemy. To tyle z Ronda Śródka. Musimy jeszcze poczekać trochę. 2028 rok przeleci. Mamy nadzieję, że to przeleci i że tych kolizji będzie do tego czasu już znacznie mniej. Do usłyszenia, do zobaczenia.
W punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.